chciałbym w pierwszym rzędzie podziękować braciom, którzy aktywnie dyskutują ze mną na temat Księgi Ruty. Wspaniała rzecz jest. Świadomy jestem, drodzy, że to jest bardzo obszerny materiał. I nieraz zbyt trudno jest precyzyjnie pewne myśli oddać. Czuję swoją słabość. Tak. Ale na ile Pan mi pozwala, no to chcę z braterstwem się podzielić tymi myślami dla wzajemnego zbudowania. Rozdział 4. Zwracam uwagę na tę planszę, żeby troszkę dla tych, którzy mają pamięć wzrokową, prawda, mogli sobie to utrwalić bardziej. A więc 4 rozdział na przestrzeni w Antytypie wypełnia się na przestrzeni lat od 1919 roku, od lipca do lipca 1921 roku. Czytamy werset 1. Potem Boaz szedł do bramy i usiadł tam, a oto pokrewny on szedł mimo, czyli właśnie, gdy Boaz usiadł przy bramie, przyszedł do bramy i usiadł, to tak jakby no, w tym momencie przyszedł ten bliższy krewny, pojawił się, o którym powiedział był Boaz i rzekł mu: pójdź sam, a siądź tu, ty, a on przyszedłszy siadł. Bo gdy przypominamy ostatni werset 3 rozdziału, czyli 18, powtórzę go, i rzekła Noemi: potrwajże, córko moja, czyli bądź spokojna, aż się dowiesz, jak opadnie ta rzecz, czyli jak potoczą się sprawy dalej twoje, bądź nie zaniecha cię ten mąż, aż tę rzecz dokończy dziś. A więc Boaz, świadomy swoich obowiązków, swoich zobowiązań, czyni to, że przychodzi do bramy i siada, i w tym momencie przechodzi ten bliższy krewny, o którym Boaz mówił Rucie, i rzekł mu Boaz do tego bliższego krewnego: pójdź tutaj, usiądź, bo między nami jest sprawa do omówienia, do rozstrzygnięcia. Boaz przy bramie reprezentuje, drodzy, fakt przygotowania przez Pana szerokiej cyrkulacji między ludem w prawdzie dwóch numerów teraźniejszej prawdy z maja i lipca 1919 roku dotyczącego antytypowego odkupienia działu roli Elimelecha. Przypominamy, że Elimelech zmarł, w związku z tym pozostawił rolę po wyemigrowaniu do ziemi moabskiej. No i tutaj nastąpiła sytuacja taka, że tę rolę mógł odkupić najbliższy krewny. I tym bliższym, ten bliższy krewny przychodzi do bramy miasta, czyli pod uwagę ludu Bożego, który się znajdował w prawdzie wówczas. A tym bliższym krewnym właśnie byli wodzowie towarzystwa, którzy niedawno zostali uwolnieni, wypuszczeni z więzienia. I te artykuły, te większe prawdy, o których wcześniej mówiłem, że one były powstrzymane w wysyłce, one były powstrzymane do czasu, aż bliższy krewny został uwolniony z więzienia, wodzowie towarzystwa. Pan przez stosowne artykuły teraźniejszej prawdy zwraca uwagę wodzom towarzystwa, aby zajęli się wykupem roli Noemi po Elimelechu i wypowiedzieli się w tej sprawie przed całym Kościołem. Rozprowadzono w tym celu łącznie około 50 tysięcy egzemplarzy teraźniejszej prawdy pomiędzy zwolennikami towarzystwa. Boaz mówi do bliższego krewnego: ja mam sprawę do ciebie, a ona polega na tym, że ty masz pierwszeństwo wykupu pola po Elimelechu z rąk Noemi. A więc te artykuły teraźniejszej prawdy w ilości 50 tysięcy egzemplarzy docierają do zwolenników towarzystwa, do ich świadomości, że towarzystwo ma zająć się sprawą Ruty. I co teraz werset drugi nam donosi? Wziąwszy tedy 10 mężów starszych miasta Onego, mówił do nich: siądźcie też tu, i usiedli. A więc oprócz bliższego krewnego, czyli wodzów towarzystwa, już uwolnionych, również zasiada 10 mężów. A więc są to wybitne jednostki, albo inaczej mówiąc, wodzowie 8 grup lewickich, precyzyjnie się odnosząc, wodzowie 8 grup lewickich oraz wodzowie małego statka z ruchu epifanicznego, którzy mieli być świadkami tej transakcji w Antytypie, że wodzowie towarzystwa jako bliższy krewny mają się zająć klasą Ruty. I ta wiadomość była udostępniona właśnie w tych artykułach teraźniejszej prawdy. Ona była w świadomości 8 wodzów, albo wodzów 8 grup lewickich oraz wodzów małego statka w ruchu epifanicznym. Pan przez artykuły teraźniejszej prawdy zwraca uwagę tym wodzom 10 grup, by byli sędziami, czyli świadkami w odpowiednim załatwianiu sprawy dotyczącej wielkiego grona. Właściwym załatwianiu. Pan w sposób oficjalny ogłasza, powiada, że wy jesteście bliższym krewnym i jeśli wy nie wykupicie, to ja to uczynię i zajmę się Rutą. A więc starsi, siadając tutaj, reprezentują przygotowanych wodzów w świadomości do tego, że Pan taką pracę chce dokonać, powierzyć zajęcie się sprawą Ruty i jej przyszłości przez wodzów towarzystwa, to jest przez bliższego krewnego. Czytamy werset trzeci. Zatem rzekł Boaz onemu powinowatemu: dział roli, który był brata naszego Elimelecha, sprzedała Noemi, która się wróciła z ziemi moabskiej. A więc jest to oznajmienie, które Boaz udzielił bliższemu krewnemu, że Noemi sprzedała dział roli po Elimelechu, i to reprezentuje, jak nasz Pan oznajmił przez artykuły teraźniejszej prawdy, właśnie taki między innymi artykuł: towarzystwo jako przewód do prowadzenia tej sprawy. Taki artykuł mamy w teraźniejszej prawdzie: towarzystwo jako przewód. I Pan przez artykuł tej teraźniejszej prawdy oznajmia, że przywilej uznania przez towarzystwo pracy nad klasą młodocianych godnych, uznaniem tej klasy, błogosławieniem tej klasy jest właśnie do ich dyspozycji. Mogą kupić, czyli uznać i zająć się tą klasą. Ale jeśli to będą czynić w sposób gorliwy, zgodnie z wolą Bożą, tak długo jak ci członkowie wielkiego grona, inaczej mówiąc ten bliźni, bliższy krewny lub wodzowie towarzystwa i ich zwolennicy, tak długo jak oni będą gorliwi w tej działalności, Pan tę pracę będzie pochwalał i będzie błogosławił i będzie uznawał ich jako przewód, towarzystwo jako przewód w prowadzeniu tej działalności. Czwarty werset. I zdało mi się to donieść do uszu twoich, mówiąc: otrzymaj tę rolę, czyli przywilej zarządzania, przed tymi, którzy tu siedzą. przyjmij w obecności świadków, czyli wodzów poszczególnych grup lewickich, do których wiadomość artykułu Teraźniejszej Prawdy docierała, że towarzystwo jest przewodem, Pan na to dozwala. I mówi przy świadkach, którzy nazwani są tu starszymi ludu, a chcesz li ją odkupić, odkup. A jeśli nie odkupisz, powiedz im, bo wiem, powiedz mi, przepraszam, bo wiem, że nad cię nie masz bliższego do wykupienia, a jam po tobie. Czyli Pan daje pierwszeństwo towarzystwu jako przewodowi, ale mówi, jeśli będziecie tę pracę gorliwie prowadzić, to ja będę ją błogosławić i akceptować. A jeśli się nie sprzeniewierzycie moim propozycjom, moim zarządzeniom skierowanym i łaską skierowanym do nas, zignorujecie to i ja będę sam zainteresowany przejąć tę pracę i pokieruję ją tak, jak będę uważał. Otrzymaj tę rolę. Masz pierwszeństwo przywileju zarządzania tymi sprawami. Ja to oświadczam tobie przez artykuły Teraźniejszej Prawdy, że ty jesteś przewodem w tej sprawie. Tu są wodzowie, czyli starsi poszczególnych grup ludu Bożego, z grup lewickich i również z grupy kapłańskiej epifanicznej. A chcesz li ją odkupić? Odkup. A jeśli nie odkupisz, powiedz mi, bo wiem, że nad cię nie masz bliższego do wykupienia, a jam po tobie. Wtedy on rzekł, ja odkupię. Ten bliższy krewny zadeklarował, że uczyni to. A więc Pan daje i radzi w sposób publiczny przez artykuły Teraźniejszej Prawdy dyrektorom i redaktorom towarzystwa, by uznali dział Noemi po Elimelechu, czyli zajęcie się tą częścią sprawy wielkiego grona, z którym Bóg ma do czynienia od czasu skompletowania małego statka, aby wiernie używali przywileju zarządzania sprawami towarzystwa na korzyść wielkiego grona i niech zdecydują, czy mają i czy mogą te stosowne zarządzenia pańskie respektować, przestrzegać i błogosławić tę klasę wielkiego grona. Bo tu ciągle mówimy jeszcze o dziale roli po Elimelechu. Nie dotykamy jeszcze zajęcia się samą Noemi. Do tego za chwilę dojdziemy. Pan oświadcza przez artykuły Teraźniejszej Prawdy, że towarzystwu jako przewodowi należała się kontrola nad tą sprawą na korzyść wielkiego grona, ale towarzystwo jako takie nie miało władzy, ponieważ tę władzę przechwycił Rutherford. Chociaż oni zapewniali, że uczynią to wszystko, co do nich należy, jako towarzystwo, nie mogli tego zrealizować, bo przechwycił władzę Rutherford. I czytamy piąty werset. Na to rzekł Boaz, dnia, którego otrzymasz ten przywilej zarządzania, rolą z rąk Noemi, zajęcie się sprawą grupą wielkiego grona, ona ma być pod zarządem towarzystwa, to dalej czytamy. Nadto rzekł Boaz, dnia, którego otrzymasz rolę z rąk Noemi, wtedy też i Rutę Moabitkę, teraz dołącza, prawda? Rutę Moabitkę, żonę zmarłego pojmiesz. Nie tylko, że odkupisz dział roli po Elimelechu z rąk Noemi, ale również zajmiesz się Rutą i żoną zmarłego, pojmiesz ją, abyś wzbudził imię zmarłego w dziedzictwie jego. Dodatkowa sprawa dochodzi. Pan nasz oznajmił już w wymienionych artykułach teraźniejszej praw numer 5, następnie numer 30 i numer 31, że wielkie grono i młodociani godni jako mówcze narzędzia do publiczności miały prawo do pola służby towarzystwa jako Elizeusz, a nie do kościoła. Pan zajmował się pracą kościoła, pracą kapłańską, a towarzystwo miało się zająć pracą wielkiego grona i młodociany godnych. Proszę bardzo, masz pierwszeństwo. Pojmiesz rutę, dalej czytamy, i wzbudzisz nasienie zmarłego Mahlona. No nie chodzi o nasienie, wzbudzenie nasieni Noemi, tylko Ruty, prawda, bo tu jest mowa wyraźnie o Rucie, której mąż nie miał dzieci, bo tak było, prawda? Mąż Ruty i Ruta nie mieli dzieci. I teraz Boaz proponuje temu bliższemu krewnemu, żeby on pojął Rutę, no i było z niej potomstwo, ale przez Lewirat. Przez Lewirat. Słowo Lewirat znaczy, albo Lewir znaczy brat męża. Lewirat znaczy brat męża, albo szwagier. I Lewirat było to prawo u Żydów, na mocy którego wdowę po bracie zmarłym, który umarł, a nie miał dzieci, poślubił młodszy brat. Taki obowiązek był. A więc dotyczy klasy młodocianych godnych, którą dyrektorzy i redaktorzy towarzystwa musieli uznać za taką, połączyć się z nią, aby pozyskać następnych wiernych, tymczasowo usprawiedliwionych, głębiej mówiąc, młodocianych godnych jako potomstwo, ponieważ Mahlon, wodzowie tymczasowo usprawiedliwionych, zmarli, utracili tymczasowe usprawiedliwienie. Bliższy krewny był świadomy, że ta rola nie dostałaby się jemu, ale potomstwu Ruty. Wzbudzisz nasienie, Rucie, prawda? I ta rola będzie działem potomstwa Ruty. Więc w antytypie oznacza to, że towarzystwo zrozumiało, gdyby uznało klasę młodocianych godnych, to musiałoby się podzielić przywilejami służby z tą klasą. Połączyć, przyjąć, współpracować, podzielić się przywilejami pracy, żeby wspólnie angażować się do powołania następnych usprawiedliwionych z wiary, pobudzając ich do poświęcenia. A wiemy, że wodzowie towarzystwa byli niechętni do tego. Skupili władzę w swoich rękach. No i jeszcze moglibyśmy do tego dodać, że w typie to było tak, że to była niewiasta nie izraelska, tylko obca niewiasta. A więc, drodzy, z tego tytułu odmówili. Czytamy szósty werset. Gdy usłyszał, że ma przejąć dział ziemi odkupić i jeszcze pojąć Rutę, wzbudzić nasienie i ten dział roli by się dostał do potomstwa, a nie dla niego, to zaczął się zastanawiać i odpowiedział powinowaty: nie mogę odkupić. Żal mu było podzielić władzę w towarzystwie z grupą młodocianych godnych, uznając tę klasę, współpracując z nią, zrezygnowali w ogóle z twierdzenia, że istnieje klasa nowożytnych, których wcześniej jako taką wywołali i nazwali. I my dzisiaj, drodzy, gdy z nimi rozmawiamy, to oni nie mówią o nowożytnej klasie, prawda, tylko mówią o drugich owcach. Zaniechali tej pierwotnej nauki, która się pojawiła w tym czasie. Odpowiedział powinowaty: nie mogę odkupić, bym snać nie stracił dziedzictwa mego. Bo chciał władzę skupić w swoje ręce, prawda? Odkupię ty sobie bliskość moją, gdyż ja nie mogę odkupić jej. I to właśnie przed chwilą skomentowaliśmy, że to wymagało podzielenia się władzą z młodocianymi godnymi. Stąd ta grupa towarzystwa nie była zainteresowana. Ona niewiele w sumie miała głosu, bo głos decydujący miał Rutherford. I w związku z tym ta sprawa została przez towarzystwo zaniechana. Nie uznano klasy młodocianych godnych albo tych nowożytnych. Odstąpiono, zaniechano pisania o tej klasie, zaniechano szukania argumentów na poparcie istnienia tej klasy. A zatem powiada: odkupże ty sobie. Ten bliższy krewny powiada do Booza: to ty się zajmij tą klasą. I pan zajął się tą klasą. Pan zajął się odkupieniem tej klasy. No i czytamy 7 werset. A to był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, aby warowniejsza, czyli bardziej potwierdzona, pewna była każda sprawa, wtedy zzuwał jeden z nich trzewik swój i dawał go bliźniemu swemu, a toć było na świadectwo ustępowania dóbr w Izraelu. Ten, który nie chciał wykupić, zdejmował swój but, trzewik, prawda, no i dawał temu, który, na którego scedował te przywileje. Starodawny zwyczaj. A więc kto mógł w Izraelu odkupić przez lewirackie małżeństwo, a tego nie uczynił, postąpił źle. I tutaj na moment Państwo zauważyli ten tutaj napis lewirat, prawda? Że jeśli bliższy krewny odmówił zajęcia się sprawą Ruty, odkupienia jej i roli po Elimelechu i wziąć Rutę dla swoich określonych celów, o czym jeszcze za chwilę, no bo zajął się Boaz. Boaz, prawda? No i to był właśnie ten układ lewiracki. Jako bliższy krewny pojmuje Rutę. Interesuje się nią i później pojmuje ją. Bo kto by tego nie uczynił, to Pismo Święte mówi, że źle uczynił. Ci wodzowie ludu Bożego, którzy mogli zająć opróżnione miejsce przewodnictwa, aby pozyskać i rozwinąć resztę tej klasy, usprawiedliwionych z wiary, dalej mówiąc młodocianych godnych, a tego nie uczynili, postąpili źle. Stali się kulawymi. Kulawymi, chodzili bez jednego buta. I później my widzimy, jak towarzystwo zaczęło kuleć, bez buta chodzić. Zygzakami zaczęli chodzić. Prawda, cofała się, znowu wracała, za jakiś czas znowu odgrzybywali i tak ktoś powiedział, ruchem szachisty. To jest kulanie właśnie. W zarządzeniach odrzucili wszystkie zarządzenia, które podał on wierny, rozumny sługa. Prawdy zostały zagrzebane w dużym stopniu, chociaż proces jest stopniowy. Zaraz po śmierci brata Russella Rutherford przekreślił go jako wiernego sługę. Chociaż na pogrzebie jeszcze bardzo pozytywnie się odnosił do niego, prawda, i mówił, że jest to ten wierny, rozumny sługa. Natychmiast po śmierci po prostu jakoby diabeł wstąpił i zaczął mieszać. Ten trzewik po prostu no, jest tym właśnie tutaj wyrażeniem tego kulania. Nie równomiernego, regularnego postępowania, ale tracenia tej właściwej linii i tego postępowania. Chodzili bez jednego buta. Małżeństwo lewirackie w żadnym przypadku nie dotyczyło małego statka. Bo przecież małe statko nie było przedstawione przez Rutę. Prawda? Albowiem niemożebnym byłoby, aby Jezus, wódz tej klasy, umarł. Co jeszcze później do tego nawiążemy. 8 werset powiada tak. Wtedy rzekł on powinowaty do Booza. Otrzymajże ty i zzu trzewik swój. Towarzystwo zrzekło się zajęciem się opieką nad wielkim gronem, bo oni uważali, że oni są kapłanami, a reszta lewitami. A więc nie zajęli się pracą, działalnością dla dobra wielkiego grona. Ten dział roli po Elimelechu nie przejęli, nie kupili. Ani też nie wzięli Ruty, nie przyjęli Ruty, nie zainteresowali się, nie rozwijali i nie wzbudzili nasienia, czyli następnych usprawiedliwionych z wiary poświęconych, którzy by tę poszerzoną klasę młodocianych godnych stanowili. Bo Boaz, syn Ruty i Booza reprezentuje następnych albo późniejszych młodocianych godnych. Tak jak Ruta reprezentuje wcześniejszych młodocianych godnych, tak syn Ruty i Booza reprezentuje późniejszych młodocianych godnych. A więc kulenie dyrektorów i redaktorów towarzystwa było coraz bardziej wyraźne i dostrzegalne, począwszy od 1917 roku. W buntowaniu się, sprzyniewierzaniu się, zmienianiu tych regulaminów, zasad, które podał on wierny sługa. Tak w teorii, jak również w praktyce. Zmiany te były z ich strony objawem obłudy, grabienia władzy i chciwości. Gdy my czytamy historię, szczegóły tego wydarzenia, to, drodzy, włos się jeży. Do czego właśnie przedstawiciele towarzystwa na czele, szczególnie z Rutherfordem, do czego byli zdolni w tym czasie. A więc sprawa właściwego postępowania była pozostawiona Panu. A teraz na moment, drodzy, do tego lewiratu przejdziemy, czytając 5 Mojżeszową, 25 rozdział i 9 werset. Zauważmy taki ciekawy opis na tę okoliczność. 5 Mojżeszowa, 25 rozdział, gdzie może od 7. A jeśli by nie chciał on mąż pojąć bratowej swojej, wtedy pójdzie bratowa jego do bramy przed starszej i rzecze: nie chce brat męża mego wzbudzić bratu swemu imienia w Izraelu i nie chce mię prawem powinowactwa sobie przyłączyć. Wtedy go przywiosą starsi miasta onego i będą mówić z nim, a stanowszy, jeśli rzecze nie chcę jej pojąć, przystąpi bratowa jego do niego przed oczyma starszych, zzuje trzewik z nogi jego i plunie mu w twarz. No niesamowite zwyczaje, prawda? No nie, obrażenie, obraza niesamowita, prawda? No ale taka zasada była. Przystąpi bratowa jego do niego przed oczyma starszych, zzuje trzewik z nogi jego i plunie mu w twarz jego. A odpowiadając rzecze, tak się stanie mężowi, który by nie budował domu brata swego. I nazywać będą imię jego w Izraelu dom wyzutego. A więc konsekwencje tego jeszcze będą ciągnęły się dalej. Wdowa po bracie splunie w twarz jego. O zdjętym trzewiku bliźniego albo bliższego krewnego powiedzieliśmy. Towarzystwo zaczęło kuleć. No ale tutaj w naszym opisie w księdze Ruty nie mamy napisane, że Ruta po prostu tą drugą czynność taką dziwną wykonała w stosunku do bliższego krewnego. Nie mamy tego opisu, prawda? Bo tu w imieniu Ruty występuje Boaz. Sama Ruta tego nie czyni, a w antytypie to splunięcie w twarz przez Boaza reprezentuje, jak nasz Pan wyraża się w sposób ujemny i krytyczny o wodzach towarzystwa. Przez artykuły teraźniejszej prawdy. Mamy takie artykuły teraźniejszej prawdy, że prawe oko się po prostu zaćmiewa, błądzi, odstępuje i tak dalej. I Pan przez artykuły teraźniejszej prawdy symbolicznie pluje, czyli po prostu oskarża, ujemnie się wyraża o wodzach towarzystwa, którzy podjęli się, zadeklarowali, a później zrezygnowali z tego pierwszeństwa. No i ktoś powie, jak te czyta artykuły, no brat Johnson to już przesadza. Przesadza, gdy opisuje towarzystwo i wodzów w taki sposób. No to już by odstąpił, no kapłan, prawda, i tak odnosi się do tego. Tak, Pan używa takich terminów, używa takich form ujemnych w stosunku do tego bliższego krewnego, krytycznych form, co jest przedstawione przez symboliczne ludzie. No i moglibyśmy powiedzieć, że Ruta też to czyni w antytypie przez to, że również ci poświęceni w tym czasie młodociani godni, czytając te artykuły Pana, czyli Boaza, również widzi zło tego bliższego krewnego i symbolicznie również pluje w twarz, czyli również źle ocenia postępowanie wodzów towarzystwa. Źle ocenia, krytycznie ocenia. Ci młodociani godni, poświęceni, wierni, gorliwi rozpoznali również złego ducha w towarzystwie pod egidą Rutherforda i ocenili, że ich postępowanie jest bardzo złe, niekorzystne dla prawdy i po prostu odprowadza lud Boży od zasad, które Pan wypracował przez onego wiernego, rozumnego sługę. 9 werset Księgi Ruty, 4 rozdziału czytamy. Zatem rzekł Boaz do onych starszych i do wszystkiego ludu. Świadkami dziś wy jesteście. Gdy Pan rozesłał przez sługę epifanicznego artykuły o przewodzie, o towarzystwie jako przewodzie, gdy oni zrezygnowali z tych przywilejów, to wszyscy wiedzieli o tym, byli świadkami tego, co jest w tym wersecie 9 określone. Zatem rzekł Boaz do onych starszych, do wodzów tych grup lewickich i klasy Kościoła Chrystusowego w społeczności Epifanii, świadkami dziś jesteście wy, żem to wszystko otrzymał, co było Elimelechowe, zajęcie się sprawą wielkiego ludu i to wszystko, co było Helionowe, Machlonowe, a więc sprawę dotyczącą usprawiedliwionych z wiary, ja przejmuję. Przez służbę kapłańską będę ją prowadził, będę oświecał, będę błogosławił, będę wydawał artykuły pojaśniające dotyczące tego przedmiotu. A więc szczególnie Pan uczynił to przez artykuł teraźniejszej prawdy z marca 1921 roku, gdy wydał artykuły pod tytułem Przegląd o starożytnych i młodocianych godnych. Artykuł Młodociani godni i przeszkody do owocnej pracy. 10 werset. Do tego Rutę Moabitkę, żonę Machlonową, wziąłem sobie za żonę, abym wzbudził imię zmarłego w dziedzictwie jego, iżby nie zginęło imię onego zmarłego między bracią jego i z bramy miejsca jego, tego wyście dzisiaj świadkami. Pan deklaruje, że przez kapłaństwo zajmie się troską o klasę wielkiego grona i również troskę o przybliżeniu sprawy młodocianych godnych, zajęciu się tą klasą, uznaniu jej i wejście w szczególny kontakt z tą klasą, co jest symbolicznie że wziął ją, wyrażone, że wziął ją za żonę. Żeby wzbudzić potomstwo, czyli następnych, tymczasowo usprawiedliwionych, i następnie jako klasę młodocianych godnych, jako potomstwo. 11 werset. I rzekł wszystek lud, który był w bramie miasta i starsi: jesteśmy świadkami, niech ci da Pan, aby niewiasta, czyli Rut, która wchodzi w dom twój, była jako Rachel błogosławiona i jako Lija, które obie zbudowały dom izraelski. Pocznijże sobie mężnie w Efracie, a zjednaj sobie imię w Betlejemie. Przypominamy, Efrata znaczy owocny, niech twoja działalność będzie owocna, gdy się połączysz z Rutą, i zjednaj sobie imię w Betlejemie, w gronie ludu Bożego, przez akt uznania tej klasy, zajęcia się tej klasy, przyprowadzenia jej do szczególnej społeczności ze sobą, dla wzbudzenia potomstwa, czyli następnych usprawiedliwionych z wiary członków klasy młodocianych godnych. Wiersz 12 mówi tak: niechajże dom twój będzie jako dom Faresa, który był, którego porodziła Tamar w Judzie, z nasienia tego, które ci da Pan z tej to białej głowy. Wtrącenie tutaj domu Faresa jest celowe z uwagi na to, że dom Faresa był domem książęcym, co sugeruje, drodzy, że młodociani będą książętami w tysiącleciu, współpracującymi z książętami Starego Testamentu, i postanowisz ich książętami po wszystkiej ziemi. 13 werset. A tak pojął sobie Boaz Rutę i była mu za żonę. A gdy wszedł do niej, tedy jej dał Pan, że poczęła i porodziła syna imieniem Obed. Imieniem Obed. To oznacza, że nasz Pan połączył się z młodocianymi godnymi, uznał tę klasę, przyjął ją, błogosławił ją w rozwijaniu następnych, czyli potomstwa, przyprowadzając przez nich następnych do usprawiedliwienia i do poświęcenia. Ale te, drodzy, myśli wcale nie sugerują, że Ruta reprezentuje Kościół, bo Pan, czyli Boaz, przyjął ją jako za żonę. I tu niektórzy na tym punkcie mają niejasność. Jeśli Pan, czyli Boaz, przyjął Rutę za żonę, to znaczy, że Pan przyjmuje Kościół za żonę i Ruta reprezentuje Kościół, powiadają. No bo to tak należy rozumieć. Jezus Pan przyjął żonę, czyli małżonkę, to ona, Ruta, reprezentuje Kościół Chrystusowy. Nie ma tu takiej sugestii, albo nie mamy tak rozumieć, że Ruta musi być tutaj typem na Kościół. Dlaczego? Damy przykład. Salomon, który przedstawia naszego Pana w wieku Ewangelii, miał 60 królowych, miał 80 nałożnic, ale miał tylko jedną żonę, symboliczną żonę w antytypie, Jezus Chrystus. To jednak spośród, wracając do Salomona, tych 60 królowych i 80 nałożnic, miał jedną prawdziwą żonę. A w antytypie Pan Jezus tylko Kościół Chrystusowy. I jeszcze będziemy do tego nawiązywać. Czytamy werset 14. I rzekły niewiasty do Noemi, nie do Ruty, do Noemi: błogosławiony Pan, który cię dziś nie chciał mieć bez powinowatego, albo inaczej, nie pozostawił ciebie bez wykupienia. aby zostało imię Jego w Izraelu. Pan rozwiązał ten problem w ten sposób, że przejął rolę po Elimelechu, wziął Rutę za żonę i problem, który rysował się przed obliczem Noemi, został rozwiązany. Niewiasty gratulujące Boozowi i Noemi za to, że się urodziło dziecko o imieniu Obed i za dostarczenie tego bliźniego krewnego, reprezentują wszystkie godne grupy ludu Bożego, życzące dobra dla utracjuszy koron i chwalące Boga, że Pan dał Jezusa, który zajął się klasą Ruty i zachował uznanie w duchowym Izraelu. Uznanie i następnie pojawia się Obed. Słowo Obed znaczy sługa. I przedstawia tych ostatnich, którzy się poświęcili z klasy młodocianych godnych. Są klasą służebną w stosunku do spłodzonych z Ducha Świętego. 15 werset. Ten ci, czyli Obed, uciszy duszę twoją, duszę Noemi, i będzie cię żywił w starości twojej, albowiem synowa twoja, Ruta, wierni młodociani godni, która cię miłuje, porodziła go, którąś daleko jest lepsza niżeli siedem synów. Niżeli siedem synów. Tekst 15 nawiązuje tutaj do pocieszenia Noemi i mówi o później pozyskanych młodocianych godnych, którzy będą pomocą dla gorliwych utracjuszy koron, ponieważ są oni bliższymi w pokrewieństwie od innych klas, które będą jeszcze mogli rozwinąć utracjusze koron. I 16 werset powiada tak: a tak wziąwszy Noemi dzieciątko tego Obeda, położyła je na łonie swoim, a była mu za piastunkę. Czyli klasa wielkiego grona sympatyzowała z nowymi pojawiającymi się z klasy młodocianych godnych, przedstawionych przez Obeda, troskliwie się opiekowała nimi ta grupa wielkiego grona. I teraz jeszcze werset 17. I dały mu sąsiady imię, mówiąc: narodził się syn Noemi, i nazwały imię jego Obed, czyli sługa. Ten ci jest ojciec Isajego, ojca Dawidowego. Wszystkie grupy, drodzy, ludu Bożego wskazały, że nowi młodociani godni są potomstwem gorliwych utracjuszy koron i że ta klasa będzie Obeda, będzie służebną dla klasy Noemi jako klasy wyższej, klasy nowych stworzeń, i że będą wspólnie pracować i współdziałać w następnych okresach czasu. Te teksty, które przeczytałem, one wymagają jeszcze głębszej obróbki i precyzyjniejszego odniesienia, ale chcę, drodzy, nawiązać do tego tutaj plakatu przez moment, żeby odnieść się do tego, że Ruta nie jest typem na Kościół Chrystusowy. Możemy zauważyć z tego tutaj rysunku, że Ruta nie była córką Noemi, lecz synową, prawda? Dlatego Jezus Boos nie mógł być symbolicznym zięciem Noemi. To wynika z błędnego zapisu w komentarzu. Gdy my patrzymy, spoglądamy na komentarz, który nie jest przecież komentarzem brata Russella, tylko dziełem Wadsworta, prawda? No to nie zawsze tam są prawdziwe komentarze. I niektórzy na bazie tego tekstu i komentarza tam wyprowadzili myśl, że właśnie ruta jest symbolem na Kościół Chrystusowy. Ale pomijamy to, drodzy, bo to znowu prawie godzina czasu by nam upłynęła. Spójrzmy tylko na tę część tutaj na tym plakacie. Ruta nie jest typem na Kościół Chrystusowy. I tu damy punkty takie, które argumentują to. Kościół nie jest cudzoziemcem w symbolicznej ziemi chananejskiej. I to jest prawda. Oni nie są zrodzeni z ziemi, nie są spłodzeni z Ducha Świętego. Więc to jest pierwszy punkt, który zaprzecza, że Ruta reprezentuje Kościół Chrystusowy. Następnie, po drugie, Kościół jest przedstawiony przez zrodzonego właśnie w ziemi, czyli spłodzonego z Ducha Świętego. Ona była zrodzona w ziemi moabskiej. Przybyła do ziemi judzkiej, ale zawsze była Rutą Moabitką, czyli cudzoziemką. Po trzecie, Kościół nie zbierał w pokłosiu, ponieważ jest to wyłączna praca wielkiego grona ubogiego i młodocianych godnych cudzoziemca, gdy sięgamy właśnie do tego tutaj zapisu. Bo klasa Chrystusowa byli to główni żniwiarze. A Ruta była zaangażowana jako cudzoziemka do podrzędnej pracy pokłosia. Zbierała zarzeńcami. Po czwarte, Kościół był odkupiony w zupełności, zanim się zaczęła ostatnia część pokłosia. A więc nie było mowy o wykupieniu jej w tych tutaj granicach czasowych, bo on był odkupiony. Kościół był odkupiony w zupełności, zanim się zaczęła ostatnia część pokłosia 1914-1916. Po piąte, Kościół był dziewicą, panną, która nigdy przedtem nie była mężatką. A Ruta była mężatką. Mąż jej zmarł i dopiero przez Lewira stała się żoną Booza, co nie pasuje do Kościoła w żadnym przypadku. Po szóste, Kościół nie może być małżonką Jezusa przez poślubienie lewirackie, ponieważ jej oblubieniec Jezus nie może umrzeć. A pierwszy mąż Ruty umarł. I siódme, nikt nigdy nie miał prawa poślubić Kościoła przed Jezusem. No i jeszcze może podwnioski moglibyśmy pewne wyciągnąć, ale sądzę, że tych siedem takich oczywistych tutaj spojrzeń uniemożliwia nam przyjęcie takiego założenia, że Ruta reprezentuje Kościół Chrystusowy. Drodzy bracia i siostry, ja dziękuję Bogu przede wszystkim, że mi pozwolił, tak jak i wam, na pewno penetrować ten temat, wspólnie się z wami dzielić, na ile to było przez moje naczynie niedoskonałe możliwe wam do przekazania. Cieszę się, że mogłem z wami dzielić się tym tematem, sobie przypomnieć wam, odświeżyć, do pewnych konkluzji dochodzić i życzę, drodzy, wam błogosławieństwa Bożego z takim akcentem, abyśmy się nie udawali na inne pole. Tak jak powiedział Booz do Ruty. Pracuj na moim polu. Tu ci nikt nie będzie fukał. A jak pójdziesz na inne pole, to cię tam mogą dosięgnąć pewne trudności, niebezpieczeństwa. Wierność, gorliwość, poświęcenie członków tej klasy, drodzy, my jeszcze widzimy. My jeszcze widzimy, ponieważ końcówka tej klasy jeszcze wśród nas jest. Pan doświadcza tej jednostki. Kto dobrze obserwuje, to widzi to, jak Pan doświadcza tej jednostki, co odbija się również na pozostałą część społeczności ludu Bożego. Czy to w zborach, czy generalnie. Miejmy to na uwadze, że oni są na takim odcinku swego życia, kiedy Pan próbuje, czy rzeczywiście to prospektywne wejście do tej klasy stanie się rzeczywistym ich działem. Pomagajmy im tym w naszym poświęceniu, naszą duchową osobowością. Miejmy na uwadze również zachowanie siebie w czystej postawie, w gorliwości. Miejmy na uwadze przykład przede wszystkim Jezusa Pana jako boza, zarządzającego. Miejmy na uwadze onego sługę, który był postawiony nad żeńcami, pracę żeńców na polu Pana i każdy swój dział. Nie schodźmy na inne pole i niech Pan nam błogosławi w tym. Dziękuję serdecznie, braterstwo, za przywilej dzielenia się i przeżywania tych wspólnych chwil. Dziękuję.